nie oddawajmy się wszeteczeństwu, to tytuł dzisiejszego rozważania. I jeżeli pamiętacie, to rozważamy pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 10, a jesteśmy dzisiaj w wersecie 8. Ale zanim przejdziemy do tego rozważania, a mieliśmy już jakąś przerwę w tym rozważaniu, chciałbym przypomnieć takie dwa istotne fakty, które pozwolą nam dobrze dostroić się do tego, jak rozwija się myśl apostoła Pawła w tym miejscu. W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 9, końcówka tego rozdziału, a więc wersety od 19 do 24, apostoł Paweł pisze o zawodniku, który zdobywa nagrodę i po prostu mówi: tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. I mówi: jeden nagrodę zdobywa. I tak, jeżeli czytamy ten tekst tak dosyć bezrefleksyjnie, moglibyśmy pomyśleć sobie: to jak jeden, ja za szybko nie biegam, to nie mam za bardzo szans. Ale faktycznie apostoł Paweł mówi: jeden rodzaj zawodników zdobywa nagrodę. A jaki to jest rodzaj zawodników? Jaki rodzaj chrześcijan zdobywa nagrodę? No więc to ci, którzy oczywiście osiągają metę, ale też w określony sposób. I apostoł Paweł tam pisze o tym, że on dla Żydów stał się, był jak Żyd, dla Greków stał się Grekiem, dla słabych stał się słaby, dla mocnych mocny. I nie chodzi tutaj, wiecie, o jakieś życie, obłudne życie, które chwyta się jakichś dziwnych sposobów po to, aby ludziom zwiastować Ewangelię, lecz chodzi o życie, które chrześcijanie prowadzą w taki sposób, aby nie być zgorszeniem i przeszkodą ludziom do słuchania Ewangelii. Po prostu chodzi o to, abyś swoim sposobem bycia i tym, jak budujesz relacje z ludźmi, nie był dla nich przeszkodą w słuchaniu Ewangelii, lecz abyś zrobił wszystko, aby ta Ewangelia do nich dotarła. I oczywiście apostoł Paweł odnosi się tutaj do, wskazując na siebie, odnosi się do Jezusa i mówi, że Jezus tak usługiwał. Mimo że był i jest królem, to de facto nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać życie za wielu. A więc tacy zawodnicy zdobywają nagrodę. I jeszcze jedna myśl, 1 Koryntian 13 werset rozdziału 10. Pamiętacie, co tam jest napisane? Ten werset może przeczytajmy wspólnie. Apostoł Paweł mówi: dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście je mogli znieść. Proszę zwróć uwagę na to, co apostoł Paweł tutaj powiedział. Zawsze, gdy jesteś poddawany próbie, jesteś w pokusie, przechodzisz doświadczenie, zawsze jest w tym z tobą Bóg. I On jest tym, który nie dopuści, apostoł Paweł mówi, abyś był kuszony, próbowany, wystawiany na próbę ponad siły ludzkie. I więcej apostoł Paweł mówi, w tej próbie, w tym pokuszeniu powinieneś zacząć rozglądać się za Bożym wyjściem, ponieważ apostoł Paweł mówi, lecz pokuszenie da i wyjście, abyście je mogli znieść. Jednym słowem, doświadczenia i próby, które na nas przychodzą, zawierają ze sobą rozwiązanie, Boże rozwiązanie. Czemu? Bo Bóg jest wierny, mówi apostoł Paweł. I w doświadczeniu, pokusie i próbie to, czego powinniśmy się uczyć jako dojrzali chrześcijanie, to rozglądanie się za Bożym wyjściem. Za Bożym wyjściem. Nie wolno nam, posłuchajcie, nie wolno nam po prostu ulegać, poddawać się i mówić: nic się nie stało. Jest przecież łaska. Jest łaska, to prawda. Ale nie wolno nam zapomnieć, że ta łaska została wylana za sprawą śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Taka była cena. Ostatnio zaś przy okazji rozważań z pierwszego listu do Koryntian mówiliśmy o dwóch z pięciu rzeczy, które przyczyniły się do katastrofy w historii Izraela, tak, że mnóstwo ich ciał, wielu z nich zasłało pustynię w drodze do ziemi obiecanej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiliśmy o pożądaniu złych rzeczy oraz o bałwochwalstwie. Spójrzmy proszę do tego fragmentu 1 Koryntian 10, 6 do 12 i już go teraz przeczytajmy, ponieważ tu znajduje się werset 8, który chcemy rozważać. A to stało się dla was wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali. Jak tamci pożądali? Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków, a tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Apostoł Paweł więc mówi, jesteśmy blisko mety, jesteśmy blisko kresu wieków. Nie bagatelizujmy zagrożeń, które są wokół. Nie chodzi o to, żebyśmy żyli w jakimś strachu przed tymi zagrożeniami, ale po prostu nie bagatelizujmy ich, ponieważ one przyczyniły się do upadku wielu w historii Izraela. A więc mamy listę, zabójczą, zabójcza piątka, tak? Pożądanie złych rzeczy, bałwochwalstwo, wszeteczeństwo, kuszenie Pana i szemranie. I dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili na trzeciej rzeczy, a więc na wszeteczeństwie. Musimy pamiętać, apostoł Paweł o tym mówi, że to nie są problemy marginalnych osób, jakiś tam margines, jakiś niewielki procent ludzi ma z tym problemy, my tu duchowi. Nie, wszyscy stoimy przed tymi samymi wyzwaniami. Jestem przekonany, że wszyscy ich doświadczamy i gdybyśmy byli tutaj szczerzy przed sobą, musielibyśmy powiedzieć, jak doświadczamy i zwycięstw, i porażek. Ale bracie i siostro, dopóki stoisz w prawdzie przed Bogiem i w wierze, że Jezus Chrystus jest tym, który cię usprawiedliwia, uświęca i cię przemienia, to wiedz, że On rzeczywiście będzie swoje dzieło w tobie kontynuował. Ale jeżeli zaakceptujesz grzech w swoim życiu i powiesz, no cóż, takie życie, po prostu tak już musi być, to naprawdę czynisz, wystawiasz siebie na śmiertelne niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o wiarę i podążanie za Jezusem. Dobrze, werset 8 więc. Nie oddawajmy się wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Słuchajcie, jeżeli dzisiaj toczy się dyskusja na temat pandemii COVID-19 i jej niebezpieczeństwa czy zagrożeń płynących ze strony tego koronawirusa, to Biblia nam pokazuje i my się tym przejmujemy, tak? Obawiamy się o swój stan zdrowia, jedni mocniej, drudzy mniej, ale generalnie ludzie dzisiaj żyją w strachu z tego powodu, to Biblia nam pokazuje, że śmiertelne niebezpieczeństwo to niesie za sobą grzech. I chciałbym cię dzisiaj zapytać, czy ty w dobie pandemii bardziej od koronawirusa obawiasz się skutków grzechu w swoim życiu? Bo on jest dużo bardziej zabójczy. Dużo bardziej zabójczy. Niesamowicie skuteczny. Apostoł Paweł mówi, jednego dnia padło ich w jednym obozie 23 tysiące. Jednego dnia. To znaczy, że po prostu zmarli. Jednego dnia 23 tysiące mężów. Przyjrzyjmy się historii, o której mówi tutaj apostoł Paweł, żeby spróbować odkryć, co on chce powiedzieć Koryntianom, a w związku z tym, czy my coś z tego możemy wziąć. Ona jest zapisana w Księdze Liczb, albo po prostu w czwartej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 25. Ale żeby dobrze zrozumieć wszystko, powinniśmy właściwie czytać od rozdziału 22. Ponieważ tam zaczyna się historia Bileama i Balaka. Więc pozwólcie, że ja po prostu tę historię opowiem. Balak, król Moabu, przestraszony Izraelem, który wszedł na jego ziemię, zaprasza Bileama, aby przyszedł i przeklął mu Izrael. Bielam jest jasnowidzem i jest człowiekiem, który, no, można powiedzieć, żyje z tego, że przeklina lub błogosławi. Kogo przeklnie, ten jest przeklęty, a kogo błogosławi, ten jest błogosławiony. I już od samego początku tej historii, czytamy o tym w rozdziale 22, werset 12, Bóg przestrzegał Bileama, aby nie szedł z posłami Balaka, nie przeklinał tego ludu, ponieważ lud ten jest błogosławiony. Ale Bileam jest przykładem człowieka, który wie lepiej niż Bóg, który myśli, że Bóg zmienia zdanie. Bóg nie zmienia zdania. Jeżeli błogosławi, to błogosławi. Po prostu. Więc idzie z tymi posłami i odbywają się trzy próby przeklęcia Izraela na trzech różnych górach. I wszystkie kończą się niepowodzeniem. W 23 rozdziale, w wersecie 8 czytamy, Bileam mówi, jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina i jak mam złorzeczyć, komu Pan nie złorzeczy. Później w wersecie 20, rozdział 23, czytamy, oto nakazano mi błogosławić. On pobłogosławił, ja tego nie odmienię. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego, nie widziałem obłudy w Izraelu. Pan jego Bóg jest z nim. Wykrzykują na cześć jego jako króla. I teraz, żeby mieć właściwe tło do wydarzeń z rozdziału 25, musimy powiedzieć, że ostatnia próba odbywa się na wzgórzu Peor. A co to za wzgórze? No to wzgórze jest związane najprawdopodobniej z kultem Baal Peor. I kiedy Bileam tam przychodzi i Balak go wzywa, żeby przeklinał Izraela, on właśnie wypowiada te słowa. I to jest tylko świadectwo, że Bóg, Bóg Jahwe, który jest najwyższym Bogiem i jedynym Bogiem, on chroni swój lud i żaden bożek albo demon stający za tym bożkiem nie jest w stanie tego odmienić. Bo Bóg Jahwe jest Bogiem na wysokości. I to jest bardzo ważne dla tego, co się wydarzy w rozdziale 25. A co się dzieje w rozdziale 25? Bożek nie mógł nic zrobić, ale zrobili ludzie. Wiemy właśnie, że za radą Bileama, on im podpowiedział to rozwiązanie, o czym dowiadujemy się dopiero później. Kobiety midiańskie zaczęły zapraszać Izraelitów do współżycia seksualnego. Po prostu proponowały im takie związki, którym towarzyszyło współżycie seksualne, właśnie wszeteczeństwo. A więc takie współżycie pozamałżeńskie z wszelkiego rodzaju deprawacją. Później te kobiety zaprosiły tych ludzi na uczty związane z oddawaniem czci Baalowi Peorowi. Oni chodzili na te uczty. I to spowodowało, że naród izraelski, który tak niedawno zawarł przymierze na górze Synaj z Bogiem, sprząkł się, tam jest powiedziane, sprząkł się z Baal Peorem. Wszedł w bardzo mocny związek z Baal Peorem. W ten sposób złamał przymierze, które się opierało na przykazaniu ja jeden jestem Bóg. Nie ma innego. I czytamy, że nastąpiła plaga. Pojawiła się plaga w obozie izraelskim. Ludzie zaczynają umierać. Wyobraźcie sobie, 23 tysiące ludzi jednego dnia w całym tym obozie. To jest po prostu skala tego, co tam się dzieje. I ludzie płaczą przed przybytkiem, płaczą i widać, że się robi taka atmosfera pokuty. Oni zastanawiają się, co się stało, wiedzą, co się stało, bo zaczynają rozumieć, o co chodzi. I w tym momencie czytamy w tej historii, iż pojawia się Zimri, syn jednego z książąt Symeona, i wprowadza tego dnia, kiedy jest, wiecie, cały ten płacz i dzieje się ta plaga, wprowadza kobietę midiańską Kozbi do obozu, idą do namiotu i tam żyją ze sobą w czasie, gdy dzieje się plaga, gdy Izraelici umierają. Świadkiem tego, tego co się dzieje, jest Pinechas, syn Eleazara, syn Arona. On bierze włócznie, dzieje się coś dla nas dzisiaj niezrozumiałego, po prostu idzie za Zimrim do namiotu i oboje tych ludzi po prostu przebija włócznią, zabija ich. Czytamy wyraźnie, autor tekstu mówi, że w tym momencie plaga ustała. Ale do tego czasu, w ciągu jednego dnia, 23 tysiące ludzi w obozie izraelskim zginęło od plagi. 23 tysiące. I potem z komentarza z tej księgi, z końcówki rozdziału 25, dowiadujemy się, że to, co się wydarzyło, było świadomym działaniem Midianitów. To był plan, taki po prostu uknuty, zrealizowany, a owa kobieta, która ginie razem z Zimrim, ona, czyli Kozbi, ona tam odgrywała istotną rolę. A więc wszeteczeństwo doprowadziło ich do czego? Doprowadziło ich do sprzężenia się z kultem Baal Peor. I właśnie o tym tutaj mówi głównie apostoł Paweł do Koryntu. Przeczytajmy więc jeszcze raz ten fragment. Czy mamy tutaj wytłuszczone? Nie mamy, dobrze. A więc werset 8 i chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli, dlaczego apostoł Paweł użył w tym wersecie słowa padło ich 23 tysiące. Ja uważam, że on celowo użył tego słowa, aby uzmysłowić Koryntianom, co dzieje się, kiedy człowiek, i człowiek, który nie zna Boga, ale też człowiek, który zna Boga, chrześcijanin, oddaje się wszeteczeństwu. I w słowniku Stronga pod pojęciem, właśnie pod określeniem padać, znajdujemy następujące znaczenia. Co znaczy, że padli? Oznacza stąpić z miejsca wyższego na niższe. Oznacza spaść z czegoś, upaść na coś. Być ciśniętym na dół, w przenośni poddać się pod sąd, podlegać potępieniu, zniżać się z postawy wyprostowanej do leżącej, padać na ziemię, rozkładać się o zwłokach, położyć się twarzą do ziemi, ale dalej zobaczcie, co się dzieje, wypaść, odpaść, to jest być przeznaczonym na zatracenie, być zgubionym, zawalić się, popaść w ruinę, mówiąc o budynkach, o murach, zostać strąconym z pozycji pomyślności, odpaść od stanu sprawiedliwości, niszczyć, to jest dochodzić do swego kresu, znikać, przestawać istnieć, utracić władzę, stracić moc, być pozbawionym mocy przez śmierć, nie uczestniczyć w czymś, nie mieć udziału w czymś. I myślę, że Paweł świadomie użył tego słowa, aby oddać cały ten ogrom, co dzieje się w życiu człowieka, kiedy on oddaje się wszeteczeństwu. Co dzieje się w życiu człowieka wierzącego, kiedy on oddaje się wszeteczeństwu. Bo według Pawła ono powoduje upadek na drodze wiary, na trasie biegu, w którym bierzesz udział, stopniowe podupadanie w całkowitą ruinę, by ostatecznie doprowadzić cię do zawalenia się w twoim życiu, strącenie z pozycji pomyślności, odpadnięcie od sprawiedliwości, nieuczestniczenie w dziedzictwie świętych, niszczenie, utracenie władzy i mocy, rozkład duchowego życia i śmierć. No to nam mówi Paweł na temat dopuszczania się czy oddawania się wszeteczeństwu. I to słowo wszeteczeństwo u Pawła tylko w pierwszym liście występuje 14 razy w czasowniku, w rzeczowniku. Pochodne tego słowa. Dobrze, czym jest więc wszeteczeństwo? Otóż wszeteczeństwo odnosi się dwojako. W odniesieniu do ludzkiej seksualności I w nawiązaniu do wyuzdania seksualnego, do rozwiązłości seksualnej, do perwersji, do pornografii, ona była znana w starożytności, oznacza stan rozpasania seksualnego, nierząd, także przedślubny. W Biblii również odnosi się do czynności homoseksualnych, do zoofilii, do stosunków płciowych z bliskimi, krewnymi. W przenośni oznacza również kult bożków. Ale tutaj w naszym fragmencie znajdujemy słowo oddawać się wszeteczeństwu, czyli czasownik. I jest to również w odniesieniu do ludzkiego seksualizmu, angażować swoje ciało w seksualne wyuzdanie ku zaspokojeniu czyjejś pożądliwości, popełniać nierząd, także przedślubny, korzystać z pornograficznych wizerunków, przenośni, uprawiać bałwochwalstwo, oddawać cześć bożkom. I powinniśmy teraz się zadać sobie pytanie, więc którą z tych odmian miał na myśli Paweł, pisząc do Koryntu? Uważam, że obie. Patrząc po tym, jak używa słowa wszeteczeństwo w swoim liście, w głównej mierze jednak odnosi się do seksualności człowieka, do grzechu z tym związanego. Wystarczy, że spojrzymy, zachęcam do lektury w domu, przypomnienie, rozdział 5 i 6 pierwszego listu do Koryntian, tam jest o tym mowa. Paweł bardzo konkretnie opisuje, o jaki mu przypadek chodzi. Słuchajcie, dlaczego Paweł pisze o tym do wierzących w Koryncie? Po co on to mówi? Wypisałem sobie przynajmniej 4 powody. Po pierwsze, ponieważ wszeteczeństwo w połączeniu z pogańskim środowiskiem czy kulturą stanowiło realne zagrożenie dla ich wiary. Stanowiło. I dlatego on im mówi, pamiętacie, gdzie żyjecie? Pamiętacie, jakie jest to miasto? Pamiętacie, jakie było wasze życie? To jest realne zagrożenie. Po drugie, ponieważ zastanawiali się, w jaki sposób odpowiadać na zaproszenie swoich bliskich, którzy często dalej trwali w pogaństwie, w owych religiach, których częścią była na przykład prostytucja sakralna, albo na przykład ich wspólnicy biznesowi mówili, okej, zróbmy biznes, ale musisz przyjść na tę uroczystość do świątyni, tam podpiszemy umowę. I oni zastanawiali się, no można pójść, nie, nie można, dobre to, niedobre, a apostoł Paweł mówi, słuchajcie, tak się właśnie rzeczy mają. Takie były skutki w historii Izraela. Po trzecie, ponieważ byli w społeczeństwie, w którym po prostu panował taki relatywizm w kwestiach seksualności. Nie było norm. To jest coś, do czego dzisiaj zmierzamy jako społeczeństwo. Normy biblijne przestarzałe, złe, trzeba wyrzucić. To tylko ślepy lud żyje w taki sposób. I po czwarte, ponieważ zbór tolerował w swoim gronie osoby, które mówiły, jestem bratem w Chrystusie, siostrą w Chrystusie, a mimo to dopuszczali się wszeteczeństwa i ludzie o tym wiedzieli. Dlatego właśnie Paweł o tym pisze. Ponieważ oddawanie się wszeteczeństwu naprawdę ma przełożenie na duchową kondycję i stan zboru. Paweł chciał powiedzieć zborowi, że dopuszczanie się wszeteczeństwa stanowi śmiertelne zagrożenie dla życia ich wiary oraz ludzi, którzy są od nich zależni czy pozostają w relacji z nimi. Dlatego parę rzeczy powiedział jako zastosowanie, możemy je wziąć bezpośrednio dla siebie. Paweł mówi, nie oddawajcie się wszeteczeństwu. To jest ten werset 8. Nie oddawajmy się wszeteczeństwu. On mówi do nich, mówi do siebie, nie róbmy tego. Po drugie, apostoł Paweł mówi, uważam, bardzo ważną rzecz. Oddawać się oznacza, że tak naprawdę Baal Peor nie miał mocy cokolwiek zmienić w życiu Izraela. Ale zwykłe relacje międzyludzkie mają moc zmienić jakość twojego duchowego życia. I chciałbym ci zadać pytanie, z kim budujesz relacje? I czy one są czyste? Czy jako człowiek wierzący, który zadeklarował, Jezus jest Panem i wyznał, że droga, którą idzie Jezus, jest Jego drogą, jesteś zarówno człowiekiem, który pozwala sobie po prostu na życie, które nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Czy jako człowiek świadomie wierzący trwasz w związku, który opiera się na wszeteczeństwie? Ale to dzisiaj apostoł Paweł mówi, że to jest śmiertelne zagrożenie dla ciebie, ale też dla ludzi, którzy są blisko wokół ciebie. Dlatego po drugie w wersecie 18 rozdziału 6 mówi: uciekajcie przed wszeteczeństwem. To jest najlepsze zastosowanie. Uciekajcie od takiego stylu życia i od takich postaw. Pamiętacie Józefa i żonę Potyfara? Najlepsze rozwiązanie. On po prostu, widząc, co się dzieje, uciekł z tego spotkania. Uciekajcie. I to jest bardzo praktyczne zastosowanie apostoła Pawła. Co więcej, na przykład w drugim liście do Koryntian, rozdział 12, werset 21, apostoł Paweł mówi tak: o, smućmy się i pokutujmy z powodu wszeteczeństwa. On nie mówi, wiecie, piętnujmy ludzi, tylko po prostu mówi: czy jest nas smutek z powodu tego? Czy my płaczemy z powodu tego? Na przykład, czy rodzice ubolewają nad tym, widząc, że ich dzieci żyją w taki sposób? Czy po prostu mówią: no cóż, taka jest dzisiejsza młodzież współczesna, no. Czy płaczemy nad tym? Czy płaczesz nad tym grzechem w swoim życiu, kiedy wiesz, że po prostu twoja seksualność jest uwikłana w grzech? Czy płaczesz nad tym? Czy pokutujesz z tego powodu? Apostoł Paweł w tym właśnie 2 Koryntian 12, 21 mówi: boję się, że gdy przyjdę do was, drugi list, to znajdę was jako tych, którzy nie pokutowali za swoje... Drugi list. Nawróceni i nadal trwają między innymi w grzechu wszeteczeństwa. W końcu wersety 2 i 6 rozdziału 5 pierwszego listu apostoł Paweł wzywa, abyśmy w poczuciu odpowiedzialności osądzali wszeteczeństwo w zborze i, co jest trudne, wyłączali osoby, które nie chcą się opamiętać. Tak jest napisane w Słowie Bożym. Nie chodzi o to, że ktoś zgrzeszył i teraz robimy polowanie na czarownicę, tylko po prostu, jeżeli ktoś upadł, ty wiesz o tym, idziesz do niego, mówisz: słuchaj, zatrzymaj się, słuchaj, po prostu to jest grzech, nie idź tą drogą. Modlicie się, ale widzisz, że on nic z tym nie robi, on toleruje to nadal. Po prostu robisz wszystko, żeby go uratować, ale jeżeli on nic z tym dalej nie robi, to Biblia mówi, trzeba to osądzić. Nie mamy sądzić spraw za zborem. Biblia mówi, Paweł uczy nas, że trzeba sądzić rzeczy w zborze. Ale osoba, która nie chce się nawrócić i opamiętać, musi być wyłączona ze zboru. Tak jest nauczanie apostoła Pawła. Czemu? Bo odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Werset 6, rozdział 5. Czemu? Bo wszetecznicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. 9, werset rozdziału 6. I te słowa powinniśmy skierować przede wszystkim do siebie samych, do siebie. Do naszych bliskich, o których wiemy, że pomimo tego, że znają Ewangelię, żyją w taki sposób. Ale też powinno być to przesłaniem, które funkcjonuje w zborze. I powinniśmy wszyscy, którzy jesteśmy, mieć odpowiedzialność, że jesteśmy częścią tego zboru. Bo są mocne słowa, które mi zawsze brzmią w uszach, że kto niszczy świątynię Bożą, którą jesteśmy, tego zniszczy Bóg. Dobrze. A teraz jakieś praktyczne też zastosowanie poza tym, o czym tutaj mówimy, dla nas. Spójrzmy przez pryzmat Rzymian 5 rozdziału. Rzymian 5 rozdziału, wersety od 18 do 21. A czytamy tam takie słowa. Rzymian 5, 18-21. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka, więc chodzi o Adama, przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak przez dzieło usprawiedliwienia jednego, czyli Jezusa Chrystusa, przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Co apostoł Paweł tutaj mówi? On mówi, że każdy człowiek z powodu upadku Adama jest skażony grzechem. Ale śmierć Jezusa Chrystusa uwalnia go ku relacji opartej na życiu wiecznym, jeżeli tylko pokładasz w tym nadzieję. Dalej, bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, znowu Adama, wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Bóg chce usprawiedliwić ludzi z ich wszystkich upadków za sprawą dzieła Jego Syna na krzyżu, Jezusa Chrystusa, po to, aby mogli przyjść do tronu łaski i doświadczyć odnowienia, odnowy, odbudowy w oparciu o wartości Królestwa Bożego. Nie moglibyśmy inaczej. Tylko jeżeli jesteśmy usprawiedliwieni, a usprawiedliwienie jest darem. Czyli kiedy wierzysz w Jezusa, przychodzisz pod krzyż i Bóg mówi do ciebie: tak, wiem o wszystkich twoich grzechach, ale dzisiaj ci wszystkie wybaczam, abyś mógł trwać w łasce i doświadczyć przemiany. To jest Ewangelia. I 21 werset. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A co to znaczy? Łaska w twoim życiu działa i panuje nie dlatego, że ty nie popełniasz błędów. Łaska działa dlatego, że Jezus Chrystus był doskonały i złożył doskonałą ofiarę. Dlatego, kiedy ty pokładasz nadzieję, ona cały czas ma dostęp do twojego życia i cię przemienia. Ten dostęp do przemieniającej łaski jest w oparciu o Ewangelię i o dzieło Jezusa Chrystusa. Bracie, siostro, czy w to wierzysz? Bo to jest Ewangelia. To jest Ewangelia. Moje oczekiwanie z wiarą, że objawi się we mnie sprawiedliwość Chrystusa, a nie moja. Uświęcenie Chrystusa, a nie moje. Że ono przeniknie do mnie, że zostanę ubrany w to, co jest sprawiedliwością Chrystusową, nie swoją. To jest Ewangelia. Chcesz być sprawiedliwy na swój sposób, to będzie słabe. To będzie słabe, to będzie nędzne. Boga interesuje tylko to, abyśmy przez wiarę przyjęli sprawiedliwość Chrystusa. Ubrali się w tego nowego człowieka. I Rzymian 6, 11 do 14 na koniec. Apostoł Paweł wzywa nas. Nie stoimy w rozkroku, tylko uważajmy siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie. Nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Bracie, siostry, to szczególnie ostatnie zdanie dla mnie zawsze jest zachętą, by nie porzucać wiary. Bo czasami jest tak, że jesteśmy zniechęceni swoim stanem duchowym. Przyznajcie. Tak jest. Ja nieraz jestem zniechęcony. Myślę sobie, Boże, czy to się będzie działo tak cały czas? Czy nie może się wydarzyć coś gruntownego do końca, żebym w końcu nie musiał przez wiarę przyjmować Twojego usprawiedliwienia? Ale Słowo Boże mówi, jeżeli będziemy trwali w wierze w Ewangelię, grzech nad nami panować nie będzie. Bo nie jesteście pod zakonem. Ty nie masz drżeć ze strachu przed karą Bożą, tylko mając dostęp do tronu łaski, oczekiwać z nadzieją uwolnienia i przemiany. Ale nie tolerować ani nie akceptować grzechu w swoim życiu. Wszeteczeństwo spowodowało, że jednego dnia w obozie pańskim padło 23 tysiące osób. Potem Stary Testament mówi, że w ogóle zginęło 24 tysiące, ale jednego dnia 23. To jest po prostu mocne przesłanie. Dzisiaj mówiliśmy o tym, nie oddawajmy się wszeteczeństwu. Paweł kieruje to wezwanie do siebie i kieruje do braci i siostry w zborze. Nie oddawajmy się. Czyli tu jest powiedziane, to naprawdę zależy od ciebie. Oddawajmy siebie Bogu jako ożywiony z martwych. A kiedy stoisz w miejscu próby, doświadczenia i pokusy, to apostoł Paweł powiedział: Bóg jest wierny, nie dopuści, abyś był kuszony ponad siły ludzkie. Jest już wyjście z pokuszenia, abyś mógł je znieść. Ale ja, bracie, no ja nie mogę, to jest tak mocna pokusa. Patrz, co mówi Słowo Boże. Bóg jest wierny i nie dopuści, abyś był kuszony ponad siły swoje. Czy Słowo Boże jest dla nas wyznacznikiem? Jest dla nas podstawą dla naszej wiary? Co to znaczy żyć przez wiarę? Żyć przez wiarę oznacza, że pozwalam, żeby Boże życie pojawiło się w moim życiu, ponieważ moje okazało się za słabe. Oczekuję Bożego życia w moim życiu. Oczekuję Bożej sprawiedliwości, Bożej świętości. Chrystus po to umierał, aby obdarować Ciebie i mnie. I aby Jego Kościół po prostu był święty. Miejmy to na uwadze. Pomyślmy o tym. Zachęcam. Czas teraz modlitwy. Zapraszam, pomódlmy się.